Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami i specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl/raport z literatury. Cześć i czołem. Dzisiaj nagrywamy się po raz kolejny w cyklu Kanon od nowa, czyli w takim mini cyklu podcastowym razem z Festiwalem Fabuły w Poznaniu. I już 21 maja we wtorek serdecznie razem z moim gościem, którego zaraz Wam przedstawię, zapraszamy Was na spotkanie, na wykład profesora Piotra Śniedziewskiego, wariacje na temat Pani Bovary Gustawa Flauberta. Dzieje się to o 13 w sali pod zegarem w Poznaniu w zamku. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry pani Agnieszka.
Pan profesor jest literaturoznawcą, tłumaczem, pracuje w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Właściwie prawie, że widzimy nasz wydział z okna zamku, więc jesteśmy dosyć po sąsiedzku. I dzisiaj rozmawiamy o, no właśnie, pani Bovary, o Flaubercie, trochę o melancholii, trochę o jakichś takich być może feministycznych przesunięciach, które pani Bovary dokonuje w wyobraźni też współczesnych. Porozmawiamy sobie też o tym, jakie wpływy, czy w którą stronę gdzieś pani Bovary ciągnie współczesnych pisarzy i pisarki francuskie, ale może nie tylko. Więc będzie tego sporo, ale właściwie może zacznę od takiego pytania, które jest wyświechtane, ale myślę, że ciekawe, bo mało kto będzie chyba rzeczywiście w stanie zrekonstruować tę historię, dlaczego tak jest. Czyli cytat znany, lubiany pod tytułem: czy rzeczywiście Gustave Flaubert powiedział pani Bovary to ja i co to rzeczywiście znaczy?
Dzień dobry państwu, tak? Zwracam się do osób, które gdzieś tu nas słuchają, są
gdzieś w eterze.
Tu wirtualnie. Nie, on prawdopodobnie tego nie powiedział, tak? To nie są słowa, a przynajmniej nie mamy żadnych tak zwanych twardych dowodów na to, że Flaubert miałby je rzeczywiście wypowiedzieć, ale zwykło się uważać, i to jest taki rodzaj mitu, który towarzyszy temu pisarzowi, że rzeczywiście tak powiedział. No i gdybyśmy założyli, że tak rzeczywiście było, choć nie było, jak podkreślam, a jeden z najwybitniejszych chyba współcześnie żyjących znawców Flauberta, profesora Ivan Leclerc, dowiódł bezsprzecznie, że to jest rodzaj mistyfikacji literackiej, ale jak mówię, gdybyśmy założyli, że rzeczywiście to powiedział, to chyba można rozważyć to zdanie, zinterpretować na dwa przynajmniej sposoby. Po pierwsze, Madame Bovary, jeśli to jest ta, gdybyśmy zapisali, bo jeśli to zostało wypowiedziane, no to tego nie widzieliśmy na piśmie, ale gdybyśmy zapisali i opatrzyli to cudzysłowem albo zapisali kursywą, no to mielibyśmy tytuł, prawda? I wówczas można by rozważyć taką interpretację, że ja to moje dzieło w tym sensie, że ja się z nim utożsamiam, ja jestem moim dziełem, co sprawia trochę kłopotów interpretacyjnych, ponieważ wiemy, że Flaubert był jednym z tych pisarzy, którzy jako pierwsi w drugiej połowie XIX wieku założyli, że nie ma bezpośredniego związku między ich życiem, wypadkami z tego życia, a tym, co jest w książce. Flaubert sugerował, że taka lektura, do której kluczem jest biografia autora, jest lekturą nieuprawnioną i wiemy też z tego, jak postępował z wydrukowanymi fragmentami swoich powieści, jak je traktował, wiemy też z tego, że on się z nimi nie utożsamiał. Tak? Dla niego Flaubert pozostawał tak długo Flaubertem, jak długo miał do czynienia z rękopisem. Tak, to był on, pismo odręczne to był Flaubert, a wszystkie narzędzia, którymi skrzętnie się otaczał w tej samotni w Croisset, to był on, natomiast wydrukowany egzemplarz książki nie był nim. Więc to sprawia pewne kłopoty, no ale można by założyć, że on jest panią Bovary powieścią w tym sensie, że pewna jego koncepcja powieści realistycznej, odmiennej od doskonale znanego wówczas wzorca powieści balzakowskiej czy standalowskiej, że to jest on, że konstrukcja, pewien pomysł na styl, że to jest on. No i można by, i to jest druga możliwość, zinterpretować to tak, że zapisujemy Madame czy Pani Bovary bez cudzysłowu, nie kursywą, i wówczas otwiera się taka możliwość myślenia o tym, czy on jako autor mężczyzna utożsamia się z nią, bohaterką kobietą. No i to jest w ogóle fenomenalny według mnie problem, dlatego że pozwala nam sobie zadać pytanie o to, czy możliwa jest, to jest coś, o czym pani wspomniała w prowadzeniu, czy możliwa jest taka perspektywa, albo czy to jest przekonujące, wiarygodne, by mężczyzna napisał prawdziwą powieść o kobiecie, o jej sposobie odczuwania, postrzegania świata, a to w gruncie rzeczy jest w tej powieści najważniejsze. Interesujące jest to także dlatego, że gdybyśmy pomyśleli sobie o różnych ciągach dalszych tej powieści, no to mamy jednego przynajmniej współczesnego nam autora francuskiego, myślę o Patricku Modiano i o jego powieści La Petite Bijou, czyli Perełka w wersji polskiej, która to powieść przez krytyków francuskich była nazywana Panią Bovary Modiano. Także to jest jego sposób na okiełznanie, odniesienie się do tej tradycji. I rzecz jest interesująca, dlatego że mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. To znaczy znowu mamy mężczyznę, który prezentuje bohaterkę, bo świat przedstawiony tej powieści jest prezentowany z punktu widzenia tej tytułowej perełki, która też ma różne emocjonalne problemy z sobą. Tak? Usiłuje odnaleźć czy na nowo przeżyć, zrekonstruować swoje dość traumatyczne dzieciństwo, nawiązać ponownie relację z matką, którą gdzieś ma we wspomnieniach, a powieść, jeśli państwo pamiętacie, jeśli pani pamięta, zaczyna się od takiego długiego spaceru za kobietą, która perełce przypomina jej matkę. No, ale wspominam o tym dlatego, że fenomen jest taki sam. Znowu mamy do czynienia pisarza mężczyzna, do czynienia z pisarzem mężczyzną i z bohaterką kobietą. I znowu pojawia się pytanie, na ile to może być wiarygodne i czy w związku z tym pytanie o pismo kobiece, pisanie kobiece jest pytaniem zasadnym, skoro mężczyzna może być może równie dobrze zinterpretować świat, odwołując się do wrażeń, emocji kobiety. Tak? Czyli podsumowując, myślę, że ta fraza pani Bovary, to ja niezależnie od jej statusu jako mitu, mistyfikacji, czy też wyrażenia prawdziwego, chociaż z tym, jak wspomniałem, jest kłopoty. Niezależnie od tego, to ta fraza prowadzi nas, tak sądzę, na ciekawe tropy związane z interpretacją samej powieści. No i Flauberta jako autora.
W ogóle Flaubert jest niezwykle istotny też dla mnie, jeżeli w ogóle chodzi o socjologię literatury, czyli całą właściwie taką myśl badawczą, z której ja, powiedzmy, że chciałabym, tak bym raczej powiedziała ostrożnie, się wywodzić. Czyli gdzieś właśnie takiego czytania post Pierre'a Bourdieu i tak dalej, szkoła uczuć. Czyli podstawowa powieść, wokół której Gustawa Flauberta, wokół której Pierre Bourdieu wyciąga całą historię autonomii pola, dlaczego to wszystko tak tutaj działa. Jesteśmy właśnie w tym momencie, gdzie wydziela się osobne pole literackie jako coś niezwykłego. I też mnie właśnie zastanawia, dlaczego ten Flaubert miał taką siłę rażenia i jaki też jest dzisiaj jego status, jeżeli chodzi o Francję, francuskie pisanie. Czy on jest jeszcze żywym punktem odniesienia, czy jest raczej kimś, nie wiem jak to nawet przyrównać, Mickiewiczem w Polsce, na zasadzie kanon, tak, jasne, jest to ważny element tradycji, tu oczywiście jesteśmy trochę później, wchodzimy już w ten modernizm, w coś takiego niewiarygodnego, tak sobie myślę, ale właśnie może to miejsce, które dzisiaj gdzieś zajmuje Flaubert i kto z niego czerpie. Już trochę ciągnę w najnowszą.
O, dwie sprawy, prawda? Tak. Pierwsza to ta siła rażenia w jego czasie. No i to jest cała historia, prawda? Związana z tym, że on publikuje. Nie, może najlepiej zacząć, zanim publikuje, bo ta powieść nie wzięła się znikąd. On był młodym pisarzem, który wychował się na romantykach francuskich. Nie tylko, bo także na Byronie. I pierwsza jego taka, z jego punktu widzenia, dojrzała powieść albo utwór, który miał mu zapewnić sławę, a wielu z nas pisało, więc wyobrażamy sobie, mając 16-17 lat, że teraz tworzymy wiekopomne dzieło. Flaubert pomyślał podobnie i to była pierwsza wersja La Tentation de Saint-Antoine, Kuszenia świętego Antoniego, takiego tekstu, który potem towarzyszył mu przez całe życie właściwie. I Gisèle Sergent-Jacques, inna badaczka tej twórczości, zauważyła, że to jest właściwie dzieło życia Flauberta. Nie Szkoła Uczuć, o której pani wspomniała, nie Emma, opowieść, o której jest chyba najbardziej znana poza granicami Francji, nie ostatni jego bohaterowie, moi ulubieni chyba, Bouvard i Pécuchet, tylko właśnie ta pierwsza wersja Kuszenia, która potem na różne sposoby była przez Flauberta już bardziej dojrzałego przerabiana, zmieniana, którą opublikował. Ostateczna wersja tego utworu się ukazała drukiem. No i ona jest przedziwnym tekstem, tak? Jest przedziwnym tekstem, trudnym do sklasyfikowania w takim wymiarze genologicznym, ale też ze względu na problematykę, którą w niej porusza, ponieważ właściwie począwszy od tej pierwotnej wersji, pierwszej wersji, fabuła jest oparta na zdarzeniach, które miały się Antoniemu jako jednemu z pierwszych eremitów przytrafić i były związane z kuszeniem właśnie tego świętego. Czyli on widzi w czasie nocy różne orszaki, maszerujące bóstwa starożytne obok Boga chrześcijańskiego, co wskazywałoby na równorzędność religii, a rzecz jasna w tamtym czasie było też związane z rozwijającym się wówczas i raczkującym w gruncie rzeczy religioznawstwem porównawczym. Widzi różne zmysłowe rzeczy, które go kuszą, kobiety, które go kuszą. No i to są halucynacje, przedziwne halucynacje, i Flaubert napisał tę pierwszą wersję, po czym postanowił wyryczeć to przed swoimi przyjaciółmi, ponieważ miał we zwyczaju głośno odczytywać własne teksty, żeby uniknąć asonansów, konsonansów, żeby one dobrze brzmiały. Ciekawe. Więc wyryczał to, no i rzecz jasna spodziewał się jak młody autor, że będzie aplauz albo przynajmniej życzliwa obojętność. Natomiast przyjaciele powiedzieli mu: wyrzuć to do kosza. Maxime Ducamp, jeden z tych przyjaciół, kiedy po latach to wspominał, zaznaczył, że to było od strony właśnie takiej koncepcyjnej wyobraźni, tak przerysowane, tak trudno przyswajalne, że poradzili mu, żeby sobie z tą historią dał spokój i sięgnął po coś współczesnego, banalnego, zwykłego i starał się to ładnie opisać. I to jest geneza w gruncie rzeczy, tak pół żartem, pół serio opowiedziana, ponieważ potem Flaubert miał trafić na notkę prasową, z której zaczerpnął tytuł. I jeżeli sobie pomyślimy o historii, która jest w tej powieści zaprezentowana, no to rzeczywiście nie ma tam nic zdumiewającego, tak? Jest ta prowincja, jest kobieta, która wychodzi za mąż za lekarza, mając nadzieję, że dzięki temu jej życie się zmieni, będzie ciekawsze. Są kolejne zdrady, są problemy natury materialnej, no i jest nieszczęśliwy finał. Tak? W dużym skrócie można byłoby to przedstawić. Czyli temat jest banalny. Natomiast to, co rzekomo Ducamp czasami zmyślał w swoich relacjach, to trochę tak jak relacja wspomnianego przez panią Mickiewicza z Odyńcem. Kiedy wspominamy czy czytamy wspomnienia Odyńca, no to on rzecz jasna pozwala nam zrekonstruować dużą część biografii Mickiewicza, ale jednocześnie sporo zmyśla, żeby też pokazać, jaką on był ważną osobą. Więc Ducamp pewnie też trochę zmyśla i przerysowuje, ale sugeruje, że to on, czy to grono przyjaciół wysłuchujących tej pierwszej wersji Kuszenia, zasugerowało pójście Flaubertowi w tę stronę. I Flaubert poszedł i potem już, jak opublikował powieść, w jednym z listów do Louise Colette, przyjaciółki, kochanki właściwie trzeba byłoby powiedzieć Flauberta, tak? Napisał mniej więcej takie zdania, nie powtórzę pani i państwu tego dokładnie w tym momencie, ale napisał mniej więcej tak: Je voudrais que ce soit un livre qui se tiendra de la force interne du style. Tak, czy chciałbym, żeby to była książka, która trzyma się, tak, którą zwiera force interne, wewnętrzna siła stylu. Z czego narosło potem wiele nieporozumień, bo kiedy pani też odwołuje się do własnych preferencji metodologicznych, no to strukturaliści potem zrobili z Flauberta takiego człowieka, który w ogóle nie jest zainteresowany rzeczywistością i odtwarzaniem, tylko jest zainteresowany stylem. Trochę go zmanipulowali, ponieważ Flaubert to zdanie rozwija i tam jest dużo więcej niż Bart i niektórzy inni chcieliby przyznać, ale niech będzie. W każdym razie to zdanie na pewno świadczy o tym, że kompozycja, styl, język dla niego jest bardzo ważna. I teraz wracam do tego pytania o siłę rażenia, dlatego że rzeczywiście on zaczyna publikować w połowie lat 50. ten utwór w Revue de Paris. No i jest skandal, prawda? Jest skandal, a dlatego, że nagle okazuje się, właściwie niewierna kobieta to nie jest nowość w literaturze, tak? Ale do tej pory bywało tak w tradycji powieści realistycznej, że mieliśmy do czynienia właśnie z takim balzakowskim, autorialnym narratorem, który mówił czytelnikom, gdzie jest to, co jest dobre, a gdzie jest to, co jest złe. Więc taki osąd moralny był potrzebny ówczesnemu społeczeństwu. Pewnie gdyby się zastanowić, nam cały czas jest jakiś taki osąd potrzebny, szukamy tego. A Flaubert tego nie dał swoim czytelnikom, prawda? Przedstawił historię Emmy i to przedstawił ją w taki sposób, że rzecz jasna, elementy narracji trzecioosobowej tam się pojawiają, ale one konsekwentnie ustępują miejsca refleksjom Emmy albo wręcz takiej spersonalizowanej narracji prowadzonej z jej punktu widzenia. Dlatego tak łatwo nam się utożsamić, przejąć się tym, co myśli, czuje Emma, nawet ją polubić. Ale jak sobie jednocześnie zdamy sprawę, że ten biedny Karol niczemu w gruncie rzeczy nie zawinił, prawda? Tak jak Ryszard Engelking przedstawił go w świetnym tłumaczeniu. Tak, mamy świetne polskie tłumaczenie, które nie dość hołbimy, mam wrażenie. Chyba kiedyś Marek Bieńczyk wspominał o tym w trakcie jednej z konferencji, czy w czasie jednego ze spotkań, że gdyby takie tłumaczenie, jak tłumaczenie Engelkinga, ukazało się we Włoszech, Niemczech, a byłoby dużo dookoła, tak? U nas ta recepcja świetnego tłumaczenia była trochę uboga, mam wrażenie, choć była. No i Engelking świetnie tłumaczy fragmenty, w których Karol zakłada, Engelking tłumaczy buciory, tak? Kiedy jedzie do swoich chorych na prowincji, na wsi, kiedy rano w niedzielę wychodzi na próg swojego domu, zakłada papucie, czytamy w tym tłumaczeniu, tak? To pokazuje, że zgoda, Karol jest safandułą, ale on kocha Emma i właściwie robi wszystko dla niej. A potem, kiedy przychodzi na świat Berta, no powiedziałbym, że historia jest dramatyczna, tak? Bo rzecz jasna, ona trafia do mamki, do opiekunki, co nie jest niczym szczególnym w realiach XIX wieku, ale jednocześnie nieliczne sceny, kiedy Flaubert nam pokazuje Emmę z Bertą, to są sceny bardzo smutne, tak? Bo one w gruncie rzeczy emocjonalnego kontaktu szczególnego nie mają, a jest to bardzo ograniczony kontakt. A niestety zdarzają się takie sytuacje jak ta, w której podenerwowana Emma odtrąca Bertę, która upada i rani się w policzek. Tak? Potem Karol wraca i opatruje córkę. Czyli ona z etycznego punktu widzenia, powiedziałbym, nie jest bohaterką bez skazy, tak? A mimo wszystko ją lubimy. Dlatego.
Ale też mimo wszystko tak tutaj wejdę, no bo właśnie, czy lubimy, czy nie, ale to jest też dosyć takie niesamowite pod tym względem, że w jaki sposób działa tutaj ewentualnie lektura czy myśl taka feministyczna, nie? Na zasadzie, że okej, możemy sobie pomyśleć, że to jest scena smutna, trudna, negatywna, i trudno nam polubić Emmę, ale z drugiej strony to jest właśnie też w pewien sposób jedno z możliwych doświadczeń macierzyństwa, nie? Więc jakby to też jest tutaj bardzo takie.
Tak. Ale wspominam o tym właśnie dlatego, żeby pokazać, że to nie jest taka bohaterka bez skazy. Tak. I teraz okazuje się, że w tej powieści, czy okazało się wówczas w połowie lat 50. XIX wieku, że w tej powieści zabrakło społeczeństwu mieszczańskiemu takiego głosu, który powiedziałby: no, Emma ostatecznie zasłużyła na to, co się stało, Emma była zła, tego Flaubert nie zrobił, prawda? I mamy taki etyczny dylemat, oceniając tę bohaterkę, ale wszystko według mnie jest właśnie w dużym stopniu, może nie jedynie, ale w dużym stopniu pochodną tego, jak on sobie zaplanował powieść, jak on ją napisał, jak skonstruował. No i to był pierwszy moment, tak? A przychodzi moment procesu, bo Flaubertowi wytoczono proces, jeden z najgłośniejszych procesów literackich w XIX-wiecznej Europie. Zaraz obok procesu Baudelaire'a za kwiaty zła, prawda? Dwa fenomeny. Z tym, że fenomen Flauberta był taki, że Flaubert posiadał majątek rodzinny, z którego mógł czerpać środki, przynajmniej na tym etapie, żeby opłacić adwokata i żeby uzmysłowić wysokiemu sądowi, że miał prawo tak zrobić, tak? Że to jest historia wszystkich tych kobiet, które przyszły. To świetnie widać w adaptacji pani Bovary z 1949 roku, którą nakręcił Vincente Minnelli. W tym filmie jest taka rama modalna, która zaczyna się od wystąpienia Flauberta w sądzie właśnie. Tak? I on patrzy na tych ludzi, którzy go oskarżają i on mówi, że Emma jest taka jak my wszyscy, tak? Że nie jest ani zła, ani dobra, a jest taka jak my. No i Flaubertowi się udało, prawda? Udało mu się wybronić, a w związku z tym publikacja w postaci książki, która nastąpiła już po procesie w 1856 roku, no to jest taki XIX-wieczny bestseller wtedy, prawda? No, proces pomógł Flaubertowi w tym, żeby zrobiło się głośno, żeby wszyscy chcieli kupować, a poznać, a żeby mogli ganić, żeby mogli wychwalać, prawda? I to jest ten pierwszy moment, o którym pani wcześniej wspomniała, czyli skąd się bierze ta siła rażenia. Myślę właśnie, że stąd, że w połowie XIX wieku skonstruował wiarygodną opowieść o kobiecie, oddając jej emocje, wahania, pragnienia i marzenia, tak? Bo to jest też powieść o marzeniach, nie zapominajmy o tym. I uczynił to w takim stylu, takim językiem i tak skonstruował opowieść, że włożył przysłowiowy kij w mrowisko. Tak? Nagle się okazało, że to jest problem, tak? Że ktoś nie osądza, że nie mówi, jak powinniśmy albo co powinniśmy myśleć na temat tej bohaterki, tylko zostawia nas z nią.
Powieść bez pręgierza.
Tak, tak. Chyba tak, prawda? I potem jest to, co pani wskazała, pytając o takie ciągi dalsze.
O autofikcję, o pakty autobiograficzne. Na zasadzie, bo to jest też ciekawe, tak sobie myślę cały czas o tym, co pan powiedział na samym początku, a propos tego, że pani Bovary to ja i w którą stronę można gdzieś obrócić ten cytat. To tak się zastanawiam, czy to też jest jedna z form pisania autofikcyjnego, bo dzisiaj, kiedy myślimy sobie o autofikcjach, myślę, że najlepiej właściwie i to, co też mamy na polskim rynku wydawniczym, widać ten typ pisania tak, w taki najbardziej poruszający, chyba taki najczystszy sposób właśnie u pisarek francuskich. I to będzie chociażby Annie Ernaux i ten Nobel, który się pojawił dla tego typu pisania, które nadal jest, wydaje mi się, w różnych sytuacjach politycznych, też w Polsce, dosyć skandalizujący, bądź może być skandalizujący. To mnie też bardzo dziwi, że ciała przeszły bez jakiejś większej takiej możliwej debaty publicznej, a jest to po prostu opowieść o dokonywaniu aborcji, znaczy powieść, no właśnie, autofikcyjny tekst dotyczący tego, jak można sobie w ogóle poradzić w momencie, kiedy aborcja nie jest dostępna legalnie. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak zastanawiam się, czy to jest też prosta droga właśnie od Flauberta do dzisiejszych autofikcji, a może nie? Nie wiem.
Tego nie wiem, prawdę mówiąc, i to mnie jakoś uwiera szczególnie, ponieważ ja jestem literaturoznawcą, historykiem literatury i szukam takich ciągów dalszych, które są ciągami powieściowymi. Też pewnie z tego powodu, że jako osoba zajmująca się literaturą XIX wieku lubię wielkie narracje.
Ale to ciężko dzisiaj w tym kryzysie wielkich narracji.
Wcale nie jest tak źle, wcale nie jest tak źle, wcale nie jest tak źle, ale to, co pani zapytała i o autofikcję, i o te ciągi dalsze, to jest znamienne, że historia Emmy rzeczywiście została wykorzystana w bardzo wielu takich narracjach emancypacyjnych. prawda? I Echno, o której pani wspomniała, ale też ci autorzy, o których korespondowaliśmy wcześniej, bo pani pytała, czy wskazywała takich autorów jak Didier Eribon, prawda, jak Edouard Louis, i zastanawiałem się nad tym. I rzeczywiście jest tak, że w przypadku ich wszystkich jest takie zaplecze biograficzne, z którym oni wyraźnie chcą się uporać.
I klasowe.
Tak, klasowe również. Ma pani rację, tak? Bo oni wywodzą się na ogół z ci pisarze. Eribon jest socjologiem, profesorem, prawda? Więc to nie jest tylko kwestia literacka, ale też po prostu kwestia dotycząca statusu intelektualisty, intelektualistki we współczesnej Francji. Cały czas rzecz jasna poruszamy się w tych kontekstach bowarystycznych i flaubertowskich, i pomyślałem sobie, że tak, oni wszyscy tworzą takie narracje emancypacyjne, ale jest coś, co ich różni. To jest propozycja interpretacyjna, rzecz jasna, możemy się nie zgodzić.
Wspaniale.
Tutaj, możemy się nie zgodzić, ale...
Bo też tylko wytłumaczę, dlaczego też o to zapytałam, bo wydaje mi się, że jest to pewien też korzeń w tym dzisiejszym naszym takim zrywie chłopskim, tak bym to nazwała, nie? Czyli chciałabym przydać temu trochę więcej korzeni, kiedy myślimy sobie o tych narracjach wychodzenia z pochodzenia, o Hance Macieja Jakubowiaka, o tych wielkich rzeczach. Teraz by przyszła, została przetłumaczona na język polski. Kolejna rzecz Didiera Eribona w charakterze Życie i śmierć, teraz będę mieszać do Starszej kobiety z ludu. Więc tutaj gdzieś szukałam dalej, czy możemy wyjść do tego ewentualnie, właśnie gdzieś w stronę flaubertowską, czy to da się wyciągnąć jakąś linię, oczywiście, która nie będzie prosta, będzie trochę splątana, ale...
Jest wyciągana, prawda? Tylko jest jedna rzecz, która mnie bardzo uwiera, a właściwie dwie rzeczy, które mnie bardzo uwierają, a potem jak sobie o tym myślałem...
Wspaniale, niech uwiera.
I próbowałem jakoś w głowie poukładać. Pierwsza jest taka, że Echno, Eribon, o którym pani wspomina, im się udało. Prawda? To są zrealizowane opowieści emancypacyjne, im się udało. Udało im się rozliczyć z przeszłością rodzinną, klasową, o której pani wspomniała, z wątkami homoseksualnymi, jak u Eribona, i udało im się, jakby to nazwać, rozpocząć nowe życie, tak? To jest taki mit nowego początku w gruncie rzeczy, ale zrealizowany. I fenomenalne jest to, że oni często powracają tam, skąd wyszli. Jest przełożona też na język polski, przełożony zbiór esejów Eribona właśnie Powrót do Reims, tak? Czyli on wraca jako ten, któremu się udało. Echno też pisze tekst Retour à Yvetot, tak, do czasów dzieciństwa, czyli Powrót do Yvetot, zresztą miejscowości, która pojawia się w Pani Bovary. Tak? I oni wracają, mam wrażenie, oni wracają jako zwycięzcy. A Emma nie zwyciężyła, tak? Emma przegrała, Emma umiera w zakończeniu powieści, i to, co mnie uwiera, czy z czym mam kłopot, to właśnie to, że u Flauberta to jest taka narracja emancypacyjna potencjalna, tak? Niezrealizowana. Emma zaczyna, jest jedną z pierwszych pewnie w szeregu takich bohaterek literackich, a zaraz potem przecież nawet w literaturze polskiej mamy Frankę z Hama Elizy Orzeszkowej, prawda? Też taką bohaterkę, która jakby nie chce być w tym miejscu, w którym jest, nie chce być taka, jaką jest. To jest zresztą taka najbardziej operacyjna definicja bowaryzmu, którą kiedyś ukuła Maria Janion, pisząc o korespondencji Zygmunta Krasińskiego, że to jest fenomen polegający na tym, że postać literacka bądź rzeczywista chce być kimś innym niż jest, w sensie klasowym, społecznym, majątkowym, i gdzie indziej niż jest. Tak? Bo to, że chcemy być kimś innym, to jest jasne, że Emma pragnie salonów, a pragnie być żoną, jeśli lekarza, to słynnego w Paryżu, ale do tego dochodzi pragnienie bycia w innym miejscu niż się jest aktualnie, i to też świetnie wybrzmiewa. Nie wiem, czy się pani kiedyś nad tym zastanawiała, ale dopiero tłumaczenie Engelkinga, o którym rozmawialiśmy wcześniej, ma podtytuł. Trzy wcześniejsze tłumaczenia na język polski, Ludwiki Kaczyńskiej, Alfreda Iwieńskiego i Anieli Micińskiej, to najbardziej znane, przedrukowywane, są opatrzone tytułem Pani Bovary. I czytamy sobie panią Bovary i nie ma w tym nic złego, rzecz jasna, z tym, że Flaubert dołożył podtytuł, który Engelking przetłumaczył, z obyczajów prowincji. No i on gdzieś tu nam pokazuje też istotny problem, że Emma nie jest w centrum świata. Tak? Ona chciałaby się do centrum dostać, ale jest na peryferiach. Stety bądź niestety, dzisiaj mamy tendencję do tego, żeby peryferia dowartościować, że chcemy mieć małe rodziny, mitologie miejskie, własne, trochę zaściankowe nawet, ale marzenie Emmy jest marzeniem odwrotnym. Tak? Ona jest w tym zaścianku, jest na normandzkiej prowincji i ona chciałaby być w Paryżu. No i ci autorzy, o których pani wcześniej wspominała i o których zaczęliśmy mówić, są autorami, którym się udało, tak, być kimś innym, czyli ta historia rodzinna, klasowa ich nie zdeterminowała ich wyborów i być gdzie indziej, tak, często bliżej Paryża na przykład. I wracają potem na tę prowincję i mogą snuć narrację, bo udało im się wyrwać, tak, a Emma niestety trafia do tego tak zwanego Kafarnaum, tak? Czyli do takiej apteczki w aptece pana Ome, a zażywa arszenik i ona już donikąd nie powróci. Nie powróci na normandzką prowincję, żeby się rozliczać z własną przeszłością, bo Emma w tym sensie przegrała, tak? Czyli nie wyemancypowała się. To jest też ten fenomen, o którym kiedyś pisał Kazimierz Wyka w odniesieniu do polskiej powieści na początku XIX wieku, sugerując, że pojawienie się takich autorek jak na przykład ta Maria Wirtemberg sprawiło, że obserwujemy w pierwszej połowie XIX wieku w literaturze polskiej coś, co Wyka nazwał emancypacją uczuciową. Także pojawiają się po pierwsze pisarki, tak, jest ich coraz więcej, rzecz jasna, czasami muszą występować pod pseudonimami męskimi. Czasami, tak jak we Francji, George Sand ubiera się, zachowuje jak mężczyzna, żeby przeniknąć do tego społeczeństwa, które jest zawłaszczone przez mężczyzn, ale to się zaczyna, tak? I pojawiają się bohaterki. I rzecz jasna, w sensie społecznym, a politycznym to już w ogóle nie mają jeszcze żadnej siły głosu i ta emancypacja przyjdzie 100 lat później i ona i tak będzie dopiero raczkować, prawda? Ale coś się zaczyna. I Emma jest w szeregu tych bohaterek, ale też Flaubert pokazuje, że w tym społeczeństwie ona jednak przegrywa. Tak, że się nie udaje. To jest pierwsza rzecz, która mnie trochę uwiera, kiedy sobie myślę o tych takich interpretacjach. Powiedziałbym, ja bym wszystkie je wrzucam, może trochę upraszczając, może nie mam w związku z tym racji, ale wrzucam je do takiego kosza, który sobie nazwałem kontynuacjami psychologiczno-społecznymi, tak? Czyli tymi, które patrzą na albo zastanawiają się nad psychiką tych wyemancypowanych bohaterów bądź bohaterek i biorą pod uwagę kształt społeczeństwa, w jakim to się dzieje. Ale druga rzecz, która mnie jakoś zastanawia, która nie daje mi spokoju, to też fakt, że Flaubert od początku jednak deklarował, tego dowodem jest to zdanie z listu do Luizy, które przywołałem, deklarował, że interesuje go jednak język. Także kompozycja, pytanie o kompozycję, strukturę tekstu literackiego, sposób prowadzenia narracji jest dla niego istotny. A tutaj mamy często do czynienia z autorami, którzy usiłują właśnie podać w wątpliwość literackość ich dzieła. Tak? To, że Ernaux rezygnuje na przykład z passé simple, tak? Czyli takiego najbardziej ewidentnego wyznacznika literackości tekstu, tak? Bo to jest taka forma czasu przeszłego w języku francuskim, która w codziennej rozmowie właściwie nie jest używana. Tak? Używamy passé composé, parfait, a passé simple pojawia się w tekstach pisanych, niemówionych. I ona z tego rezygnuje, ponieważ dla niej to jest jakaś oznaka tradycji literackiej, właśnie dążenia do literackiego Parnasu, a nie na takim języku, tak mi się wydaje. Tak? Ja też nie jestem jakimś specjalistą, jeśli chodzi o jej twórczość, ale wydaje mi się, że jej nie zależy na tak pojętej literackości, a Flaubertowi cały czas jeszcze zależało. I mam wrażenie, ale to może być też błędna hipoteza, że wszystkie te narracje emancypacyjne są tworzone właściwie na bazie tego pierwszego odczytania, czy próby zdefiniowania tego, czym jest bowaryzm. Tak, bo mówimy sobie bowaryzm, ale to jest pojęcie, którego Flaubert nie używał i które pojawiło się pod koniec XIX, na początku XX wieku w esejach, które pisał Jules de Gaultier. On był filozofem, a dzisiaj może byśmy powiedzieli, z takimi zainteresowaniami społecznymi właśnie, I on sobie zadał pytanie o psychologię bohatera literackiego Flauberta. Tak, nie o kształt, kompozycję tekstu, tylko o psychikę bohatera. No i to, co Janion napisała na temat Krasińskiego, to są właściwie kontynuacje tego, co Gaultier napisał znacznie, znacznie wcześniej. I on jako pierwszy zdefiniował bowarzmi, to jemu zawdzięczamy samo pojęcie. No i to jest próba definicji, a wyłącznie odnosząca się do emocji Emmy, marzeń, pragnień Emmy, z pominięciem literackości tekstu. Tak jakby to nie było istotne w gruncie rzeczy. No a ja się zastanawiam właśnie, czy tacy pisarze jak Modiano, od którego zaczęliśmy, nie przypominają nam, że gdzieś ta literackość też jest istotna. Tak, jest taka, pytała pani i śmiała się pani na temat tych wielkich narracji, ale jest przełożona też na język polski powieść Miłość i lasy Erika Reinharda. I to jest taka wielka narracja, którą można czytać w sposób absolutnie naiwny, jeśli tylko chcemy. Ja od jakiegoś czasu jestem rzecznikiem lektury naiwnej.
A to też ciekawe, dlaczego?
Nie wiem. Może to takie skrzywienie polonisty po wielu latach, który chce wrócić do...
Radości czytania,
do opowieści o Winnetou i takich różnych o Tomku, tak, i takich różnych opowieści, które chcemy czytać i zakładać, że tak jest. Rzecz jasna trochę trywializuje ten problem, ale właśnie Miłość i lasy, o których sobie pomyślałem w tym kontekście, to jest taka wielka, potężna powieść, którą można by spokojnie wydać w XIX wieku bez żadnego wstydu. Rzecz jasna ona traktuje o naszej współczesności. Tak? Ja nie chcę pani i państwu zdradzać fabuły, opowiadać historii, chociaż ona jest fascynująca. Tam mamy bohaterkę, tak? Też mężatkę, która nie jest w stanie znieść już swojego męża, no i zaczyna szukać, tak? I zaczyna szukać. Wspominam o tym tytule dlatego, że i u Modiano, i u Reinharda pojawia się taki problem związany właśnie z tym, jak snuć narrację, jak ją tworzyć, a nie wyłącznie takie zjawisko z pogranicza psychologii i socjologii. Tak? Czy jesteśmy ludźmi, którzy w obecnych warunkach społecznych, politycznych, ekonomicznych są w stanie zerwać z własnymi korzeniami i się wyzwolić? Co też jest ważne, tak? Nie chcę powiedzieć, że to jest nieistotne, ale mam wrażenie, że to jest jedna linia i tam na pewno Flaubert żyje, ale właśnie jako ktoś, kto stawia pytania natury psychologicznej i społecznej czy socjologicznej. Tak? Natomiast mniej chodzi wówczas chyba o ten biegun literackości. Tak to sobie wyobrażam.
Przeciekawe, no bo w takim razie rzeczywiście w Bowaryzm jest wpisane fiasko. Fiasko tej klasowej próby przekroczenia własnego pochodzenia. I no to jest jeszcze bardziej interesujące pod tym względem. No to co dzisiaj jest taką kontynuacją bowaryzmu? Czy ona w ogóle jeszcze istnieje? Czy rzeczywiście jesteśmy w narracjach, które bardzo chcą przekraczać? Może w pamiętnikach chłopskich, może tam.
Może, chociaż ja przyniosłem, żeby pani pokazać. Aha. Nie wiem, czy państwu możemy jakoś pokazać.
Ja chyba to
nie.
Potem, chyba że tak nie. Powiem, przefotografuję.
To jest jedna z takich ciekawych książek. Kiedy na nią trafiłem, to w ogóle mnie to zaskoczyło. Mm-hmm, tak? Georges Lévy, Le Nouveau Bovary, czyli Nowi Bovary, a nawet nie wiem, jak to zręcznie przetłumaczyć na język polski. W każdym bądź razie on sugeruje, że tak jak mamy w podtytule Génération Facebooka, tak? Czyli pokolenie Facebooka, jest pokoleniem bowarystycznym, w tym sensie, że żyje bardziej opisem, zmistyfikowanym opisem rzeczywistości niż z samą rzeczywistością. Tak? To, że mamy skłonność do tego, żeby podróżując robić zdjęcia i szybko je udostępniać w mediach społecznościowych, jakby nie dość satysfakcjonujące było to, że my żyjemy tą chwilą i czerpiemy z niej przyjemność. Tylko chcemy, żeby inni o tym wiedzieli, chcemy to zmediatyzować i chcemy też wytworzyć obraz siebie jako ludzi w danym momencie szczęśliwych, podróżujących, czerpiących z życia pełnymi garściami. Czyli tworzących na własny temat czasami nieco zmistyfikowaną narrację, prawda? I pytanie, i to też jest jeden z takich śladów bardziej socjologizujących chyba niż literackich, czysto literackich, no bo to nie jest też powieść, ale pokazujący, że to pytanie o status społeczny, o to, co my robimy z naszym życiem, jaką narrację na jego temat albo jakie obrazy na jego temat upowszechniamy, że to też jest ucieczka w taką sferę marzeń o własnym życiu, tak, żeby ono było zrealizowane, szczęśliwe, udane i żeby co więcej inni myśleli, że takie jest, tak, jakby nam nie wystarczało to, że my tak już czujemy. Tak, że jesteśmy szczęśliwi, jakby nam czegoś brakowało, tak jakbyśmy gdzieś zatracili taką prostą radość z istnienia i właśnie poszukiwali potwierdzenia tego, że jesteśmy szczęśliwi w opinii innych ludzi. Tak, coś dokładnie przeciwnego niż to, o czym jakiś czas temu pisał Jean-Jacques Rousseau w Sześciu przechadzkach samotnego wędrowca, kiedy sugerował, że kiedy ja chodzę, oglądam krajobrazy alpejskie, to nie piszę. Tak, bo chłonę chwilę i jestem wtedy szczęśliwy. To jest w ogóle fenomenalne, bo pani zaczęła nasze dzisiejsze spotkanie mówiąc o melancholii też, prawda? I Emma jest chyba melancholijna, tak mi się wydaje.
Tak, bo tutaj właśnie chcę od razu wejść, bo kiedy myślimy sobie teraz o tym bowaryzmie i jego kontynuacjach, co tu się wydarza, to naturalnie pojawiają mi się takie dwa klastry, czyli właśnie bowaryzm A albo I, melancholia, czy to jest jakiś przystanek w rozwoju tego dziś, w sensie takim modernistycznym i teraz naszej takiej myśli, powiedzmy, że nowoczesnej, jaka jest dzisiaj nasza melancholia, bo to jest trochę to, kiedy mówimy sobie o tym zmediatyzowaniu doświadczenia, które wyciągamy chociażby z tego bowaryzmu, to jest jedna rzecz, a druga studium o nudzie. No po prostu takiej przelewającej się dramatycznej nudzie. I nuda jest w ogóle czymś, co mam wrażenie kultura nowoczesna straszliwie wyrugowuje i zabiera jej nawet jakieś takie jakkolwiek pozytywne nacechowanie. Czy nuda może być pozytywna? Więc tu jesteśmy w tym takim melancholijno-nudnym bowaryzmie. No nie, że to stawiam, ale mamy te trzy takie punkty odniesienia. Nie?
To prawda. To ja skończę tylko tę myśl o Rousseau, bo właśnie on nam pokazuje taką postawę, że chcę o to być szczęśliwy w momencie, kiedy spaceruję, a oglądam naturę i piszę dopiero potem.
Witkiewicz i Tatry.
Tak, tak. I pisanie jest wtórne wobec przeżycia w tym sensie. I dopiero wówczas tworzę mitologię na temat własnego spacerowania po Alpach, ale kiedy spaceruję, to chcę chłonąć te Alpy. Natomiast w tym zmediatyzowanym doświadczeniu mam wrażenie, że tego trochę brakuje, tak? Że zapominamy o chwili, którą żyjemy i chcemy tworzyć wyobrażenie tej chwili na użytek innych, tak? Żebyśmy byli w określony sposób odbierani. I gdzieś w tę stronę między innymi idzie też Lewi, mam takie wrażenie. Natomiast rzeczywiście uderzające jest to, i to jest w ogóle jakiś dziwny fenomen kulturowy, że śmiech nie funkcjonuje, prawda? Że mówimy sobie o Emmie, a tak jak pani powiedziała, melancholia, nuda, to jest bohaterka nieszczęśliwa. I nieszczęście ma swoją narrację, ma swoją historię, ma swoją opowieść, a ze śmiechem sobie radzimy generalnie dużo gorzej. Także, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej wiarygodnej kultury śmiechu, opowieści o śmiechu, tak jakbyśmy zakładali, że śmiech jest niedojrzały, nie dość złożony wewnętrznie i jakby ten śmiech siłą rzeczy prowadził nas w kierunku jakiegoś wariackiego upojenia śmiechem, rechotu, tak? Jakby nie było śmiechu takiego szczęśliwego, albo takiego jak w panu Jowiarskim Aleksandra Fredry, tak? Takiego śmiechu, no świetne określenie, oczyszczającego, prawda? Natomiast Emma rzeczywiście jest, i teraz już wracam do tego, o czym pani powiedziała, bohaterką melancholijną. I Flaubert rozsiał po całym utworze różne tego sygnały, tak? Począwszy od puls, w których Emmę ukazuje poprzez...
Co to znaczy?
Co to znaczy? Jest taki mój ulubiony fragment, kiedy Emma po lekturze tych wszystkich romansów, które czyta na pensji u sióstr, gdzieś pod kołdrą nocami, wyobraża sobie, że ona chciałaby być jaka heroina romansów sentymentalnych i myśli sobie o takich kasztelankach, które siedzą gdzieś w zamkach, wspierają i Flaubert pisze rękę na balustradzie i podbródek opierają na otwartej dłoni. Tak? Tak w sposób dość oczywisty Flaubert odwołuje się do takiego poświadczonego kulturowo. W ikonografii to jest bardzo rozpoznawalne. Tak, na przykład takiego wizerunku postaci melancholijnej. Tak? I mówię, że to jest mój ulubiony przykład, dlatego że on pokazuje też różne problemy związane z tłumaczeniami. I pewnie jeśli jacyś moi studenci będą słuchać tej naszej rozmowy, to będą znudzeni tym, że powtarzam po raz kolejny historię jednej sceny, ale jeżeli sobie zajrzymy do tłumaczenia tego fragmentu, to u Micińskiej na przykład, jeśli mnie pamięć teraz nie myli, ale chyba w jej tłumaczeniu zostało to przedstawione tak, że Emma sobie wyobraża te kasztelanki, które mają co prawda łokieć wsparty na balustradzie, ale z twarzą na dłoni pisze, tak? I jednocześnie w zdaniu Flaubert pisze dalej, że one tkwią w takiej pozie i spoglądają w dal, żeby wypatrzyć tego rycerza, który na białym rumaku przyjeżdża i je wyrwie z tej zatęchłej atmosfery zamku.
Trudny kognitywnie obraz.
Tak, umówmy niemożliwy, się. Prawda? Tak. Zresztą w moich tłumaczeniach miałem okazję tłumaczeniach Flauberta miałem okazję też parę razy nauczyć się wiele od Ryszarda Engelkinga właśnie i on kiedyś zwrócił mi uwagę, że Flaubert wielu rzeczy nie dopowiada, to prawda, ale jeżeli nie potrafimy sobie wyobrazić albo na skutek naszego wyobrażenia obrazu Flauberta coś nam nie gra, tak? A tu nie gra ewidentnie, kiedy twarz jest na dłoni, to nie możemy patrzeć w dal, to znaczy, że coś jest nie tak, prawda? Że u Flauberta musimy umieć sobie wyobrazić, bo on jest wizualny. Chyba, że stosuje elipsy, tak jak na przykład w słynnej scenie, kiedy Karol zaczyna naukę w gimnazjum w Rouen, chodzi do klasy, jest zamieszanie, a jakiś czas potem chłopcy rzucają w siebie zwiniętymi kawałkami papieru. No i zastanawiamy się, jak to jest, że oni w siebie rzucają, że mogą rzucić w twarz i mamy pewien kłopot z wyobrażaniem sobie tego, a tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że oni nie siedzą w ławkach tak, jak my siedzieliśmy, tylko siedzą w ławkach pod ścianami, tak? Czyli rzucają w kolegę na przykład naprzeciwko. I Flaubert tego nie dopowiada, nie wyjaśnia, bo to jest dość oczywiste z jego punktu widzenia jeszcze w połowie XIX wieku. A w każdym razie chodzi o wizualizowanie wielu rzeczy. A tu mamy właśnie do czynienia z takim przypadkiem tłumaczenia, które zupełnie zawodzi i z typowego obrazu postaci melancholijnej robi nam się niezrozumiały, trudny do wyobrażenia element wizualny, który burzy logikę zdania Flauberta w ogóle. W każdym razie to miałem na myśli, mówiąc o tym, że Emma bardzo często jest przedstawiana w pozach melancholijnych, tak, albo jawnie nawiązujących do tradycji ikonograficznej, albo wówczas właśnie, kiedy patrzy przez okno, tak, i mamy wrażenie, że sytuacja, w jakiej się znalazła, zamkniętego pokoju, jest sytuacją, której nie akceptuje. Albo wtedy, kiedy trafia na bal razem z Karolem. Słynny bal, na który zostaje zaproszona. I to pokazuje, to jest też dobry przykład tego, o czym pani mówiła, tego zaplecza klasowego. Tak? Emma stara się być gwiazdą tego wieczoru.
To jest moja ulubiona scena.
Tak, no widzicie pani. Ja też ją bardzo lubię. A Karol jest traktowany jak przybłęda właściwie. Tak? I to w tej adaptacji Minellego, o której mówiłem, albo Claude'a Chabrola, świetnie zostało pokazane, że on jest w ogóle spychany na margines, tak? A jest traktowany prawie jak kelnerzy, którzy roznoszą lampki z szampanem. Nikt go nie bierze na serio. Więc tak, te sceny, kiedy Emma patrzy przez okno i właśnie zacząłem mówić o tym balu, dlatego że ta scena w rękopisie kończy się fragmentem, którego Flaubert ostatecznie nie umieścił w drukowanej wersji powieści. Być może dlatego, że on jest zbyt oczywisty, bo po nocy spędzonej w tej arystokratycznej rezydencji Emma budzi się i rano udaje się na spacer i wchodzi do takiej ogrodowej altany, w której są różnokolorowe szybki, tak? I spogląda na świat przez szybkę czerwoną, zieloną, już nie pamiętam o jakich kolorach Flaubert pisze. W każdym razie wszystkie te szybki odkształcają jakoś krajobraz, na który patrzy, tak? No bo Emma nie potrafi zaakceptować rzeczywistości, w której jest. No i ogląda ten ogród przez szybki i dopiero kiedy patrzy na bezbarwną, zwykłą szybę, decyduje się odejść, tak? Bo to jest widok, którego ona nie akceptuje, widok rzeczywistości takiej, jaką ona jest, a niezniekształconej. Co raz jeszcze nam uzmysławia, że to jest taka bohaterka właśnie, która ma problem z akceptacją świata, w którym się znalazła, to po pierwsze, a po drugie ma takie skłonności eskapistyczne, tak, związane właśnie z melancholią chyba, tak, od samego początku przecież, kiedy Karol po raz pierwszy jest wezwany do Bechto po to, by nastawić nogę, złamaną nogę ojca Emmy, no to Emma wysyła mu liścik w niebieskiej kopercie bodaj, tak? Ja już nie pamiętam tego szczegółu. Ona jest otoczona błękitnym kolorem, który też sugeruje takie skłonności melancholijne. Więc jest sporo sygnałów w powieści, które o tym świadczą, tak? I ten trzeci wierzchołek trójkąta, nuda, no tak, myślę, że też, tak? Że to jest bohaterka na różne sposoby znużona światem, w którym przyszło jej żyć. Karolem, który okazał się zbyt zwykły, mało interesujący. Tak, to jest bohaterka znużona światem.
Dlatego ja też chciałam trochę naprowadzić naszą rozmowę w tę stronę, bo bardzo podoba mi się też ta teza taka interpretacyjna, ale właśnie kulturowa a propos tego zapośredniczenia i że ten bowaryzm to jest dzisiaj to, w czym jesteśmy my. I wszystkie takie próby wykroczenia, jakieś takie szał, może trochę trend na opowieści o wychodzeniu z danego pochodzenia, są też jakimś takim trochę być może echem tego, że właśnie próby przekroczenia, próby wyjścia, ale zastanawia mnie to teraz w tym momencie jedna rzecz. No bo okej, często się mówi, że Flaubert dokonuje krytyki społecznej i tak dalej, i tak dalej. To jest banał banalny, ale zastanawiam się, czy ta krytyka nie kończy się na tym, że transgresja jest po prostu niemożliwa i trzeba się rozsiąść w tej nudzie.
No u niego chyba trochę tak jest, prawda? To jest ten problem, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że Emma jednak przegrywa. Emmie się nie udaje. No i popełnia samobójstwo, tak? Czyli to wykroczenie, to wyemancypowanie się nie udało. Ono nie jest spełnione, tak? To jest taka bohaterka, która pokazuje nam, że chce przedostać się do centrum, że chce brylować na salonach, że chce chodzić do teatru, opery, ale kiedy nawet po różnych wyprawach do Rouen wraca do rodzinnego domu, to wraca właściwie ze swoimi marzeniami, rzecz jasna, ale jako bohaterka przegrana, tak? Jej się nie udaje do tego wielkiego świata przeniknąć. Do Paryża nigdy nie jedzie, sprowadza sobie żurnale mód, plany miasta, ale nie jedzie do Paryża, tak? To się nie udaje, z różnych powodów się nie udaje. No i potem ten finał, w którym jest odrzucona przez Leona, przez Rudolfa, czyli przez kochanków, zwłaszcza przez Rudolfa, który jest przecież zamożnym człowiekiem, tak? I mógłby jej na różnych etapach pewnie pomóc. Ale ta jego odmowa jest też takim bolesnym uświadomieniem sobie dla Emmy, uświadomieniem sobie tego, skąd jestem, tak? Że tam w tej mojej społeczności już nie ma na to ratunku, tak? Karol nie da mi pieniędzy, żeby spłacić długi, bo ich po prostu nie ma. Ja sama nie jestem w stanie zarobić. A to jest zresztą też ciekawe, że to jest taka bohaterka, bo przecież w XIX wieku w literaturze polskiej, u Narcyzy Żmichowskiej, ale też europejskiej, u Henryka Ibsena jest coraz więcej kobiet, które zaczynają pracować, tak? Bo emancypacja czy wyzwolenie następuje też poprzez pracę, żeby mieć własne fundusze i żeby na przykład opłacić sobie jakąś ścieżkę edukacyjną.
No, stąd Virginia Woolf.
Tak, tak. A tutaj nie ma czegoś takiego, prawda? Emma z jednej strony chciałaby się wyzwolić, ale z drugiej wszystko, co robi, jest szalenie konwencjonalne, tak? Czyli wikła się w romanse w przypadku Rudolfa z arystokratą, który ją odrzuca. W przypadku Leona na początku Leon jest ubogim kancelistą, tak? Potem trochę zgrywa się przed Emmą, że będzie miał własną kancelarię, ale to ją też uwodzi, tak? A możliwość awansu majątkowego. Ale sama przecież nic nie robi. Tak? A nie ma takich wysiłków Emmy, żeby za plecami Karola nawet zadbać o własny los. To jest kobieta, która w tym wymiarze doskonale powiela jakby typową a sytuacja kobiety w XIX wieku, tak? A czyli nauczyła się trochę rysunku, trochę śpiewu, no i ma oczarować gości w małym salonie na prowincji. Tak, i z tej roli ona nie wychodzi specjalnie.
A nie kusi pana taka teza interpretacyjna, że śmierć tu jednak jest transgresją? Tak romantycznie? Nie.
Chyba nic na to nie wskazuje w powieści, prawda? Tak sobie myślę, że nic nie wskazuje. Jest też taka ciekawa interpretacja sceny śmierci Emmy, bo Emma umierająca na skutek tego, że zażyła arszenik, ma też wymioty, tak? I wymiotuje taką czarną mazią.
Melancholia.
Melancholia to raz, ale ona tak samo wcześniej bywa określany atrament w powieści, tak? Tak jakby ona wymiotowała romansami, które ją ukształtowały, literaturą. Tak?
To jest ciekawe.
Tak, ale to pokazuje, że ta bohaterka powieliła pewien model życia, tak? Że żyje tak, że ona chciała. W gruncie rzeczy Emma Bovary jest bardzo romantyczną bohaterką, tak? Bo chciała, żeby życie toczyło się na wzór literatury, tak jak w literaturze. Tak? A to jest jeden z podstawowych fenomenów. Przecież kiedy zajrzymy do czwartej części Dziadów, to przekleństwem Gustawa jest to, że on chciał, żeby jego miłość i jego życie były podobne do historii Wertera i Heloizy, tak? Żeby powielić literackie opowieści. Tak? I takich fenomenów związanych w romantyzmie z tym, by żyć na miarę literatury, jest przecież całe mnóstwo. I Emma przy wszystkich elementach realistycznych tej powieści jest bohaterką w gruncie rzeczy romantyczną. Tak? Chciałaby żyć jak te bohaterki romansów.
To jest niewiarygodne. Na tej zasadzie, że przychodzi mi też do głowy inna rzecz. A propos tego, cały czas siedzi mi w głowie ten współczesny bowaryzm w takim razie. Co możemy z nim zrobić? Bo no przecież mamy jakiś niezwykły szał na filmy kostiumowe, na wielki sukces takich seriali kostiumowych, nie wiem, Bridgertoni, którzy zaraz znowu wejdą z jakimś nowym sezonem w maju, więc tak się zastanawiam, na ile kulturowo cały czas nie jesteśmy właśnie w tym takim modernistycznym trochę pojęciu nudy, takim jakiejś takiej tęsknoty, pragnienia tej nudy i właśnie jakiegoś takiego...
Tak, ale wie pani co, ja myślę, że Emma nie chciałaby się nudzić.
No ona nie, ale my już teraz chcielibyśmy przekraczając to, z czego Emma wyszła, będąc już w narracjach właśnie przekroczenia i próby wyjścia, tam wcale nie jest lepiej. Sama świadomość nie zawsze... Sama świadomość jest tak samo trudna, wydaje mi się też dla tych osób, które właśnie wspominaliśmy o autofikcjach francuskich i tak dalej, o tym, że to są spełnione narracje wyjścia. Czy one są na pewno spełnione na koniec dnia, nie? Czy nie wracamy do tego punktu wyjścia, zanim wyszło się... zanim dokonało się tej transgresji.
Ja, ma pani rację w tym sensie, że Echno czy inni, o których sobie rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli oni muszą wrócić, prawda, żeby zamanifestować to, że im się udało wyrwać, to też coś znaczy, prawda? To znaczy, że w momencie, w którym zyskali wolność, poczuli, że coś jeszcze muszą udowodnić. Tak, czyli to wyzwolenie nie jest bezkarne, innymi słowy, że trochę tak jak ta generacja Facebooka, musimy innym udowodnić, że się wyzwoliliśmy.
Znaczy ono się nie kończy właściwie. Wiem? Mam wrażenie, że jesteśmy w takiej spirali, że nie jest to po prostu zamknięcie pewnych drzwi, tylko potem należy się wyzwalać z wyzwolonego.
Być może.
Albo wrócić
być
do
może,
punktu wyjścia.
Być może.
Ciekawe. Tak, i tu stawiamy kropkę, bo rozmawiamy już godzinę i ciągi dalsze, ale też kolejne opowieści o pani Bovary, ale też właśnie o tym wielkim modernizmie, o tym, w którą stronę możemy pójść dalej. Na pewno to też pojawi się na wykładzie pana profesora. Już teraz znowu zapraszamy was 21 maja w ramach Festiwalu Fabuły w Poznaniu. We wtorek o godzinie 13 odbędzie się wykład w cyklu Kanon od Nowa, czyli wykład pana profesora Piotra Siędziewskiego, wariacje na temat pani Bovary Gustawa Flauberta. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja również pani Agnieszko i państwu bardzo dziękuję.
Fantastycznie. Dzięki.